Cześć. Zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym porozmawiamy sobie o sądach. Zgodnie z trójpodziałem władzy sformułowany przez Monteskiusza, mamy trzy rodzaje niezależnych, równorzędnych władz. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Każda z tych władz ma swoje kompetencje, swój zakres możliwości działania. Jednocześnie te kompetencje są tak rozdzielone, żeby nie były zawłaszczane przez pozostałe z tych rodzajów władzy. Czy to w polskim porządku działa? Na końcu odpowiem sobie na to pytanie. Zaczniemy od rzeczy podstawowej, czyli od tego, co każdy bywalec sądu widzi, czyli od wyglądu sali sądowej. Umeblowanie sali sądowej jest bardzo specyficznym doświadczeniem dla sędziów, widzów, oskarżonych, prokuratorów, obrońców. Otóż w Polsce wyposażenie meble jest produkowane przez gospodarstwo pomocnicze znajdujące się przy zakładzie karnym w Rawiczu. W konsekwencji wszystkie sądy są wyposażone mniej więcej w bardzo podobne meble, podobne zarówno jeżeli chodzi o wygląd, jak i funkcjonalność. Na zdjęciu widać fotel, typowy fotel sędziowski. Cztery nogi, podłokietniki, oparcie, siedzenie. Konstrukcja tego mebla jest na tyle specyficzna, że wygodnie na nim mógłby siedzieć jedynie osobnik o wzroście około 2 metrów. Co oznacza, że jeżeli sędzia jest niższego wzrostu, no to mogą mu na przykład nogi lekko dyndać, albo oparcie będzie na tyle daleko od kręgosłupa, że próba oparcia pleców o to oparcie może skończyć się albo takim niewygodnym wygięciem, albo mało poważnym wyglądem sędziego za stołem sędziowskim. To pozornie wygodne siedzenie tego fotela jest tak naprawdę deską obciągniętą materiałem. Bez żadnej wyściółki jakiejś zwiększającej komfort siedzenia. W związku z tym siedzenie na tym w trakcie sprawy sądowej, która potrafi trwać 3, 4, 8, 9, 10 godzin, jest bardzo specyficznym doświadczeniem dla sędziego. Kolejnym problemem jest waga tego mebla. Mianowicie, żeby ten mebel podsunąć do stołu sędziowskiego, trzeba się wykazać sporą krzepą. Nie każdy sędzia, ewentualnie sędzina, jest w stanie taki mebel sobie przesunąć. Jak zresztą być może zauważyliście, ten mebel jest absolutnie pozbawiony kółek. Kolejna rzecz, która z tym meblem jest związana, to fakt, że do kompletu z fotelem jest stół sędziowski. Stół sędziowski, a właściwie jego wysokość, jest tak dobrana, żeby tego fotela nie dało się pod ten stół wsunąć. Znaczy oparcia, podłokietniki tego fotela są na takiej wysokości, że ani one nie zachodzą nad blat, ani nie wchodzą pod blat. W efekcie sędzia, który próbuje się pochylić nad aktami, próbujący zrobić notatki, jest zmuszony usiąść na brzeszku tego fotela i w tej pozycji notować, przeglądać akta. Jest to mebel, który przywodzi na myśl taką fotelową wersję madejowego łoża. Drugim takim elementem sali sądowej, który rzuca się w oczy, kiedy się na taką salę sądową wejdzie, to jest oczywiście cały stół sędziowski ze wszystkimi fotelami, stoły dla prokuratora, dla obrońcy, mównica czy stanowisko, z którego zeznają świadkowie. To, co jest charakterystyczne dla polskiego sądu, to stosunkowo nisko położony stół. on generalnie jest na podwyższeniu, tylko podwyższenie, na którym stoi stół sędziowski, ma 10, 15, czasami 20 centymetrów. W efekcie dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, kiedy oskarżony, zeznający w sprawie, składający wyjaśnienia, stojący jest wyżej niż sędzia, to znaczy patrzy na sędziego z góry. Czy to jest dobre? Jeżeli sobie przypomnimy, jak wyglądały audiencje na dworach królewskich, gdzie tron króla był zawsze wyniesiony znacznie ponad głowy zebranych, gdzie mówienie do króla, zwracanie się do króla wymagało spojrzenia do góry, to zobaczymy, że wyższe umiejscowienie sędziego powodowałoby należyty respekt, szacunek, określałoby relacje między świadkami, zeznającymi, oskarżonym, składającym wyjaśnienia, a wysokim sądem na takim prawidłowym poziomie, to znaczy sąd jest wyżej niż wszyscy, którzy w sądzie występują. W polskim sądzie tak to nie wygląda, ale tak to właśnie wygląda w amerykańskim sądzie, gdzie, jak widać na załączonym zdjęciu, amerykański sędzia jest wręcz obudowany majestatem meblowym poprzez uniesienie całego stołu, fotela. Zresztą a propos fotela, jak zwrócicie uwagę, fotel jest wyściołany, skórzany, ma regulowane oparcie, można regulować wysokość. Jest meblem bardzo wygodnym. I tam sędzia jest takim królem przysłowiowym, który sprawuje władzę sądowniczą, który decyduje o najważniejszych sprawach podsądnych. I jego umiejscowienie, jego wizerunek na sali sądowej, jego umiejscowienie na tej sali sądowej jest adekwatny do roli, którą pełni. W Polsce tak nie jest. I to jest właśnie zastanawiające. Od wyglądu sali sądowej, od tego, jak wyglądają warunki pracy sędziego, przejdźmy teraz do omówienia pewnych elementów funkcjonowania sądów, orzekania sądów, stosowania prawa w sądach. Zilustruję w ten sposób, z jakimi problemami boryka się polskie sądownictwo i dlaczego niektóre postępowania potrafią trwać latami. Zacznę od czegoś, co niedawno miało miejsce w Polsce, czyli od amnestii dla pijanych rowerzystów. Polski ustawodawca, być może poruszony niedolą wielu Polaków skazanych na więzienie za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu, stwierdził, że należy przeprowadzić amnestię, ponieważ na tle Europy wyglądaliśmy dosyć mało poważnie, czy dziwne wydawało się dla cudzoziemców, dlaczego w polskich więzieniach tak duży odsetek stanowią osoby skazane na tą dotkliwą bądź co bądź karę, osób, których jedyną przewiną było jazda pod wpływem alkoholu. To od razu mówię, nie chcę bronić tych osób, gdyż jazda pod wpływem alkoholu zawsze jest złym zachowaniem. Natomiast w polskiej rzeczywistości ta plaga przybrała rozmiar biblijny wręcz. Ale wróćmy do amnestii. Nasz ustawodawca stwierdził, że nie może tak być, że rzeczywiście tak dużo osób odbywa karę pozbawienia wolności. W związku z tym przygotowana została amnestia dla osób siedzących w więzieniu. Najprościej było tą amnestię przeprowadzić w ten sposób, że zmieniono kwalifikację prawną czynu i z przestępstwa zrobiono wykroczenie. W efekcie, stosując ogólne zasady dotyczące wykroczeń, należało wszystkie osoby, którym orzeczono karę pozbawienia wolności kilkunastu miesięcy, kilku lat, wszystkie te osoby zwolnić, jeżeli odbyły karę 30 dni pozbawienia wolności, bo taki jest maksymalny wymiar za karę pozbawienia wolności z za przestępstwo, za wykroczenie. Z punktu widzenia społecznego i z punktu widzenia osób, które w więzieniu tą karę odbywały, jest to jak najbardziej pożądana sytuacja, żeby jak najszybciej tą amnestię wprowadzić w życie. A spójrzmy teraz, jak to wyglądało od strony sądu. Mianowicie sądy musiały sięgnąć do wszystkich akt osób ukaranych za jazdę pod wpływem alkoholu. Musiały przejrzeć orzeczone kary i dostosować je do zmienionej kwalifikacji prawnej czynu. Dostosować te wyroki, które zostały orzeczone, tak żeby osoby odsiadujące karę pozbawienia wolności mogły wyjść na wolność, ewentualnie przygotować się do wyjścia na wolność. Pojawił się tylko mały problem. Nie wszyscy zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Część została skazana na wykonywanie prac społecznych, część na ograniczenie wolności, a część na kary grzywne. W przypadku zmiany kwalifikacji czynu część tych kar w ogóle nie miała racji bytu. Kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara wykonywania prac społecznych. W związku z tym należało przy okazji zmiany kwalifikacji także dokonać zmian w sposobie odbywania kar tych osób. Znaczy generalnie kara przestawała w przypadku tych osób istnieć, ale trwały pewne konsekwencje. Taką konsekwencją był fakt, że na przykład jeżeli dana osoba miała orzeczoną grzywnę, należało niezwłocznie w momencie wejścia w życie amnestii wydać dokument, który będzie skierowany do komornika, który egzekwuje tą grzywnę, żeby zaprzestał egzekwowania, a jeżeli coś wyegzekwował z tej grzywny, to żeby te pieniądze zwrócił, bo w sposób nieprawny te pieniądze wyegzekwował. Osoby odbywające karę więzienia oczywiście musiały dostać się, znaczy naczelnicy tych więzień powinni dostać dokumenty nakazujące zwolnienie tych osób. Oczywiście dokument musiał być w oryginale, musiał być dostarczony niezwłocznie, tak żeby ta amnestia miała charakter niezwłoczny. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że jeżeli dana osoba kwalifikowała się do wyjścia, to nie mogła przebywać w areszcie i czekać na pismo jeszcze dzień dłużej czy dwa dni dłużej, ponieważ takie przebywanie w więzieniu stanowiło już bezprawne pozbawienie wolności, które uprawniało taką osobę do występowania z roszczeniem o odszkodowanie. Więc ci wszyscy skazani byli z jednej strony bardzo zainteresowani, a z drugiej strony stanowili pewien problem techniczny, który wymagał bardzo specyficznego rozwiązania problemu właśnie przez sądy, przez sędziów. Amnestia, ponieważ wielu takich skazanych było, dotyczyła tak dużej rzeszy osób, że należało ją przeprowadzić jak najszybciej. Ustawodawca nie dał niestety sędziom czy sądom parę miesięcy na wdrożenie tej amnestii, tylko dał 14 dni. 14 dni na przejrzenie akt, 14 dni na przygotowanie dokumentów o zwolnienie skazanych z więzień, dokumentów skierowanych do komorników, do zakładów pracy zatrudniających osoby, które zostały skierowane do wykonywania takiej pracy. 14 dni na to wszystko. To nie jest dużo. Najgorsze było jednak to, że nasz ustawodawca, przygotowując tą amnestię, przewidział jej wejście w życie w dniu 9 listopada 2013 roku, czyli w sobotę. A w sobotę więzienia działają, ale cała reszta już nie działa. Poczta, kurierzy. To jest taka sytuacja ilustrująca pewien niedostatek przewidywania własnych decyzji. Parę tygodni temu pojawiła się informacja, która stanowi jakby dopisanie dalszego ciągu do tej historii. Mianowicie okazało się, że ustawodawca, wprowadzając amnestię, będąc tak wspaniałomyślnym dla osób skazanych, przeoczył jeden dość istotny element. Zmieniając kwalifikację prawną czynu z przestępstwa na wykroczenie, nie odniósł się zupełnie do takiego elementu odbywania kary, jakim jest wpisanie do rejestru osób skazanych. W efekcie, w wyniku zmiany kwalifikacji czynu, osoba wyszła na przykład z więzienia na wolność, czyn, za który została skazana, już nie był przestępstwem, tylko wykroczeniem i mogłaby w pewnym sensie czuć się osobą niekaraną. Niestety wpis dokonany w rejestrze osób skazanych został dokonany wtedy, kiedy ten czyn był przestępstwem, natomiast zabrakło w chwili obecnej podstawy prawnej do zmiany tego wpisu, ewentualnie jego wykreślenia. Także osoba, która, patrząc jakby z dzisiejszego punktu widzenia, nie karana, no bo wykroczenie to jest wykroczenie, za to grozi mandat, w chwili obecnej jest wpisana do rejestru skazanych, nie będąc skazanym. Także proszę mi to na uwadze, jeżeli następnym razem będziemy się zastanawiać, czy sądy działają prawidłowo, czy nieprawidłowo. Kolejny przykład wspaniałomyślnej, czy nawet entuzjastycznej pracy naszego ustawodawcy, to jest jego żywiołowa chęć nowelizowania wielu ustaw. Takim wydatnym przykładem nowelizacji to jest nowelizacja kodeksu cywilnego, która miała miejsce w 2007 roku, a dotyczyła artykułu 670 kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, a dotyczącego powinności sądu odnośnie badania okoliczności śmierci spadkodawcy. W szczególności może zacytuję ten przepis. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli nie zauważyliście, o co chodziło w tym przepisie, to może wytłumaczę. Testament pozostawia spadkodawca. Spadkodawca, czyli osoba, która za życia zgromadziła majątek, a po śmierci ten majątek staje się spadkiem, który jest dawany spadkobiercom, czyli osobom, które biorą sobie spadek. W konsekwencji sąd w przypadku śmierci spadkodawcy poszukuje jego testamentu po to, żeby ustalić krąg osób uprawnionych do spadkobrania, czyli uzyskania majątku zmarłego. Ja może przeczytam jeszcze raz ten fragment przepisu. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. Do tej pory się zgadza. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament. Jeżeli słuchaliście uważnie, to zauważyliście, że testament pozostawia spadkodawca. W przepisie jest napisane, że testament pozostawia spadkobierca. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego to był dość obszerny dokument. Niemniej jednak nad tym dokumentem pochyliła się podkomisja, komisja sejmowa, Biuro Analiz Sejmowych, Rządowe Centrum Legislacyjne, 460 posłów, 100 senatorów, ekspert opiniujący ten druk sejmowy zawierający nowelizację, specjaliści, eksperci Kancelarii Prezydenta i w końcu prezydent, który podpisał tą nowelizację. Niedawno jeden z sędziów zauważył tą dziwną sytuację z tym przepisem i opisał ją. Właściwie to wszystko, co się w tej sprawie wydarzyło. Ten przepis dalej tak brzmi, jak zacytowałem, to znaczy sugeruje, że sąd ma badać, czy spadkobierca pozostawił testament, mimo że logika podpowiada, że powinien badać, czy spadkodawca pozostawił testament. Czy ktoś się zdziwił, czy Sejm wdrożył pilną ścieżkę legislacyjną, żeby przywrócić logikę przepisowi? Kolejna Kolejna sytuacja, którą chciałbym opowiedzieć, to jest sytuacja związana z częstym przypadkiem w Polsce i w ogóle świecie, czyli z rozwodem. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Pobierają się młodzi, zakochani, rozpoczynają wspólną drogę, budują sobie przyszłość, kupują mieszkanie na kredyt, po jakimś czasie zaczynają sobie grać na nerwach, dochodzą do wniosku, że dobrze się jest rozwieść, rozstać, bo szkoda ten nieszczęśliwy związek ciągnąć dalej. Udają się do sądu i proszą Wysokiego Sądu o orzeczenie rozwodu, podzielili między siebie wszystkie te elementy wspólnego mienia i zostaje oczywiście do podziału mieszkanie. Mieszkanie wzięte na kredyt, gdzie kredyt jest wzięty na oboje małżonków. Małżonkowie myślą sobie tak. Pójdziemy do sądu, powiemy, że jedno weźmie to mieszkanie razem z kredytem, a drugie się uwolni od tego małżonka i będzie wolne. To nie jest takie proste. Gdyż w polskim prawie kredyt hipoteczny jest przywiązany do nieruchomości. On nie jest przywiązany do... Znaczy inaczej. Kredyt hipoteczny jest przywiązany do kredytobiorców, czyli do stron umowy kredytu. Gdyby on był przywiązany do nieruchomości, wtedy każdorazowy właściciel takiej nieruchomości nabywałby tą nieruchomość razem z obciążeniami, czyli z kredytem. To jest pierwszy podstawowy problem, który sprawia, że chcąc się rozwieść, należy się rozliczyć także w kwestii tego kredytu. Dlatego też niemożność rozwiązania tego problemu, który tak naprawdę jest typowy dla dłużników solidarnych, czyli takich dłużników, którzy są odpowiedzialni za dług w 50% każdy z nich, albo w 100% którekolwiek z nich, tak naprawdę od wierzyciela zależy, od kogo będzie dochodził spłaty tego długu, jest nie do zazdroszczenia na gruncie polskiego prawa. Mogłaby oczywiście zaistnieć sytuacja, kiedy strony, znaczy małżonkowie, porozumieliby się i stwierdzili, że jedno będzie w stanie ten kredyt dalej spłacać, drugie by się uwolniło, tylko że to nie sąd wtedy orzeka o takim zwolnieniu się z zobowiązania, tylko musiałby to zrobić bank, który kredyt hipoteczny udzielił. Możemy sobie wyobrazić, że bank, który jest bardzo wyczulony na punkcie ilości i jakości zabezpieczeń kredytu, nie będzie zainteresowany tym, żeby ulżyć prywatnym uczuciom, prywatnym uzgodnieniom stron kredytu. Żeby wyjaśnić, dlaczego sprawy sądowe toczą się latami, opowiem o kilku takich przypadkach, które są proste. Z punktu widzenia prawa są proste, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że tak powinno być, że tu właściwie nie ma wątpliwości interpretacyjnych, przepis jest jasny. Można to od ręki właściwie orzec, że jest tak i tak, można zrobić to i tamto. Była sobie taka sprawa, właściwie jest sobie taka sprawa. Dotyczy mianowicie nieruchomości, na której deweloper postawił dwa budynki mieszkalne. Dwa budynki mieszkalne, w każdym budynku mieszkalnym wspólnota mieszkaniowa. Okazało się, że na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę czegoś nie dopatrzył i okazało się, że trzeba pójść do sądu i poprosić sąd o ustanowienie służebności. Ustanowienie służebności jest czynnością na tyle prostą, że na ogół odbywa się prawie że automatycznie. W sprawie, o której mówię, wspólnota, obie wspólnoty musiały być powiadomione. Wspólnota to nie podmiot, tylko grupa osób. Wszyscy lokatorzy, wszyscy właściciele tych lokali musieli być osobno powiadomieni o sprawie sądowej, na której ma dojść do ustanowienia służebności. Do tego dwie z rodzin, jedna z jednej wspólnoty, druga z drugiej wspólnoty, weszły w taki spór o to, czy ta służebność powinna być ustanowiona, czy nie powinna być ustanowiona, i sąd musiał to rozstrzygnąć. Jak już powiedziałem, problem był z punktu widzenia sądu stosunkowo błahy. Jeżeli do funkcjonowania czy korzystania z nieruchomości potrzebne jest ustanowienie służebności, to sąd ją zawsze ustanawia. W tym przypadku sprawa liczy już 30 grubych tomów, ciągnie się wiele lat, a rozbija się o czynność praktycznie techniczną, to znaczy 300 osób trzeba każdorazowo zawiadomić o wyznaczeniu rozprawy. Czyli wysłać zawiadomienie, poczekać na zwrotkę świadczącą o tym, że dana osoba odebrała zawiadomienie, później na rozprawie odczytać, czy wszystkie zwrotki wróciły. Jest dobrze, jak wróciły, gorzej, jak jedna nie wróciła, wtedy trzeba zawiesić postępowanie i znowu wyznaczyć rozprawę i wezwać 300 osób. A po drodze się może okazać, że jedna z tych osób zmarła, trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe. Dobrze, jeżeli spadkobiercy się nie kłócą. Znowu wyznaczyć rozprawę, wezwać znowu 300 osób około. Mieć nadzieję, że wszystkie zwrotki wrócą z informacją, że adresaci zostali prawidłowo powiadomieni i że żaden z nich nie zmarł. Bo jeżeli znowu ktoś zmarł, to znowu trzeba zawiesić postępowanie, przeprowadzić postępowanie spadkowe. I tak sprawa się toczy już kolejny rok, drugi, trzeci, czwarty. To jest prosta sprawa. Sprawami, które bardzo długo się toczą, są sprawy o dział spadku. Generalnie sprawy spadkowe są bardzo trudnymi sprawami. Wystarczy, że się dwóch członków rodziny pokłóci i z prostego nabycia spadku robi się kłótnia, awantura, wojna domowa, gdzie wyciągane są najdziwniejsze argumenty, łącznie z tym, że wujek przed wojną zakopał garnek ze złotem w ogródku, albo że ciotka od okupanta kupowała srebrną biżuterię, albo co gorsza, sprzedawała srebrną biżuterię, kupowała marki, te marki też gdzieś schowała, albo że majątek był trwoniony, albo że są ukryty, albo że ktoś skorzystał bardziej na szczodrości spadkodawcy niż pozostali członkowie rodziny i należy to uwzględnić przy wyznaczaniu, dzieleniu, określaniu udziału w spadku. Takie kłótnie potrafią się ciągnąć bardzo, bardzo długo. Podobnymi do spraw związanych z podziałem spadku, z nabyciem spadku, są sprawy związane z podziałem majątku przy rozwodach. Swego czasu była taka sprawa bardzo głośnego rozwodu, bardzo bogatych małżonków, którzy z racji tego, że wykształceni, bogaci, wzięli sobie prawników, każdy renomowaną kancelarię. Obie kancelarie usiadły, dokonały bardzo skrupulatnego podziału majątku. Pojawili się w sądzie, sąd usiadł z obiema kancelariami, z oboma pokłóconymi małżonkami i zaczęło się mozolne spisywanie ugody mającej na celu podzielenie bardzo pokaźnego majątku. Podzielono wszystko. Nieruchomości, samochody, samoloty, kosztowności, psy, dzieci, służbę. Została jedna rzecz do podzielenia, mianowicie na końcu listy pojawiły się pojawiło się 6 platerowanych łyżeczek. Jedna z kancelarii stwierdziła, że nie miała tego na liście. Po 7 godzinach spisywania protokołu, który miał stanowić podstawę do ugodowego podziału majątku, okazało się, że cała wielomiesięczna praca negocjacyjna, 7-godzinna praca sądu, który dążył do tego, żeby zakończyć postępowanie, wróciła do punktu wyjścia, gdyż małżonkowie stwierdzili, że muszą przemyśleć kwestie swoich udziałów i jeszcze raz usiąść do negocjacji. Teraz coś, co każdy sąd wieczystoksięgowy wysyła właścicielom nieruchomości, zwłaszcza przy przejściu nieruchomości od jednego właściciela do drugiego, albo w przypadku ustanowienia księgi wieczystej, czyli tak zwany odpis zwykły księgi wieczystej komputerowej. Kiedyś odpis księgi wieczystej to była jedna kartka A4. Było geodezyjne oznaczenie nieruchomości, był adres tej nieruchomości, imię, nazwisko, PESEL, osoby właściciela, udział tego właściciela, obciążenia, jeżeli były do nieruchomości, były uwidocznione zaraz pod tymi danymi. Czasami nawet ten wyciąg mieścił się na połowie strony A4. W chwili obecnej każda informacja, dosłownie każda, musi mieć swoją rubryczkę, czyli imię w jednej rubryczce, nazwisko w drugiej rubryczce, adres w trzeciej rubryczce, numer nieruchomości w kolejnej rubryczce, numer lokalu w kolejnej rubryczce, powierzchnia lokalu w kolejnej rubryczce i tak mamy tych rubryczek coraz więcej. Wszystko odbywa się w układzie pionowym, czyli jeden pod drugim. Typowy taki odpis księgi wieczystej liczy około 6-8 stron. To jest dużo. Mało tego, sztuką jest odczytanie informacji tam zawartych. O ile tytuły poszczególnych tabelek są łatwe do odcyfrowania, o tyle zrozumienie mechanizmu, który kryje się za tym, co w tych rubryczkach jest wpisane, to już jest coś, co nie ułatwia laikowi i wyjątkowo utrudnia rozumienie prawa. Być może jest jakiś powód, dla którego te tabelki, bo tak to należałoby nazwać, zostały pomyślane. Być może to był wymóg informatyka, być może programisty, być może ustawodawca stwierdził, że to się będzie fajnie drukowało. Jakiś powód był, że to jest nieczytelne, że starsze osoby, które na przykład przekształcają swoje mieszkania we własność, zakładają księgi wieczyste, nie wiedzą, co tam jest napisane, nie rozumieją tych wszystkich rubryczek i nie wiedzą, co to oznacza. Czy to znaczy, że tam sąd napisał, że pani Kowalska jest właścicielem tej nieruchomości? Czy to znaczy, że pani Kowalska ma zapłacić 2 miliony kary i ona nie wie za co? Z jednej strony jedne sądy wieczystoksięgowe takie tabelki tworzą, z drugiej strony sądy rozstrzygające spory majątkowe na podstawie tych tabelek muszą ustalić, której ze stron sporu należy się dana nieruchomość i musi się wczytać takie tabelki po to, żeby bezspornie tą własność ustalić. Dużą grupę spraw w sądzie stanowią takie sprawy, o których głośno w mediach, a które kończą się działaniami komorników. To znaczy, przychodzi komornik, zajmuje nam pensję, zajmuje nam majątek. Okazuje się, że robi to dlatego, że mamy jakiś dług. Okazuje się, że ten dług został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, tak zwanego elektronicznego sądu lubelskiego. To jest taki sąd, który działa bardzo szybko, bardzo sprawnie. Niestety jego bolączką jest to, że działa on tak trochę zaocznie. To znaczy, owszem, informuje strony o tym, że toczy się postępowanie, że można zgłosić sprzeciw, że jak się tego nie zrobi, to będzie wydany wyrok i ten wyrok może być prawomocny, a jak będzie prawomocny, to może być i egzekucja komornicza z tego tytułu. I tutaj chcę powiedzieć o takim przypadku, kiedy trafiła do sądu sprawa starszego pana, którego firma windykacyjna postanowiła zwindykować. I podała go do sądu, że z prośbą, że Wysoki Sądzie, tutaj mamy oczywiście dług, chcemy, żebyś w Wysoki Sądzie wydał nakaz zapłaty, my z tym nakazem pójdziemy do komornika i komornik tam będzie to sobie egzekwował. Pan, wobec którego firma windykacyjna wystąpiła, napisał do sądu, zachowując oczywiście terminy, że on by bardzo chętnie zapłacił, gdyby tylko wiedział ile. Nie jest to dokładnie to samo, co zaprzeczenie faktowi istnienia długu, ale jest to przesłanka wystarczająca, żeby się zainteresować, czy dług istnieje. Bo jeżeli na przykład pan w sprawie podnosi, że faktycznie miał dług, faktycznie spłacał ten dług na różne żądania windykatorów czy firm windykacyjnych, które dodatkowo jeszcze ten jego dług sobie przekazywały, czy handlowały nim. Ale kolejni windykatorzy mówili, że on ma ten dług w trochę innej wysokości. Czasami on rósł, czasami malał i on by chętnie się od tego długu uwolnił, tylko nie wie, ile on ma do końca zapłacić. I sąd wtedy wzywa taką firmę windykacyjną i prosi, żeby ta firma powiedziała, jaka jest wysokość tego długu. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego zdarzenia, mianowicie firmy windykacyjne mówią, że my to mamy zapis księgowy, znaczy księgach, których dług jest uwidoczniony, że ten pan jest nam winien tyle to a tyle. I w tym momencie sąd może stwierdzić, że przepraszam bardzo, ale w takim razie ja oddalam to powództwo, gdyż wy jako powód nie udowodniliście istnienia długu. Dlaczego sąd tak może zrobić? Sąd może tak zrobić dlatego, że Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł niezależnie od siebie, że powoływanie się na zapisy księgowe, które rzekomo świadczą o istnieniu długu, nie ma żadnej mocy dowodowej, ponieważ każdy może założyć działalność gospodarczą, może sobie założyć jakąś księgowość, jeżeli tylko uzyska dane osobowe jakiegoś Kowalskiego o PESEL-u konkretnym, adresie zamieszkania i wpisze, że ten oto Kowalski o PESEL-u takim zamieszkałym tam i tam jest mi winien 500 zł. I z tym pójdzie do sądu z prośbą o wydanie nakazu zapłaty. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny stwierdziły, że nie wolno tak robić, że taki zapis nie jest dowodem. Dowodem istnienia długu jest oczywiście okoliczność, która potwierdza, że ten dług powstał. Taką okolicznością jest zawarcie umowy. Taką okolicznością jest niezapłacona faktura wynikająca z tej umowy. To są wszelkiego rodzaju zobowiązania, które są do stwierdzenia w sposób obiektywny. Nie na podstawie zapisów księgowych, tylko na podstawie dokumentów, na których jest podpis dłużnika. Jeżeli nie ma podpisu dłużnika na żadnym dokumencie i nie możemy wykazać, że dłużnik w jakiejkolwiek formie wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, to nie możemy twierdzić, że dłużnik jest cokolwiek winien. Ale udowodnienie tego czasami jest czasochłonne i czasami firmy windykacyjne bardzo opornie przedstawiają dokumenty na okoliczność istnienia długu. Dlatego, że przeważnie nie mają takich dokumentów. Mają tylko umowę nabycia długu, która nie jest tożsama czy tym samym, co dokument stwierdzający istnienie długu. Jak umowa na przykład, czy wezwania do zapłaty wynikające z nieopłaconej faktury. W związku z tym sądy oddalają, ewentualnie poszukują dowodów, ale najczęściej starają się oddalić, ponieważ to poprawia statystykę. O statystyce jeszcze pomówimy. Czas trwania postępowania zależy, jak już powiedziałem wcześniej, od konieczności wezwania stron postępowania na rozprawę. Średnio ważony termin pomiędzy rozprawami, na które warto czy opłaca się wezwać strony, to jest około 2 miesięcy. A z czego to wynika? Mianowicie to wynika z czasu niezbędnego do zawiadomienia stron o wyznaczeniu rozprawy. Mianowicie, kiedy sąd wysyła wezwanie, to operator pocztowy, Poczta Polska lub nowy operator InPost, potrzebuje co najmniej 7 dni, kiedyś to było 3 dni, na dostarczenie awiza osobie wezwanej o konieczności udania się na pocztę i odebrania przesyłki sądowej. Jeżeli to awizo nie zostanie podjęte przez osobę, która powinna to zrobić, w ciągu 14 dni, 15 dnia listonosz znowu się fatyguje i wystawia drugie awizo, tak zwane powtórne. Po tym drugim awizie liczymy kolejne 7 dni i mamy wtedy około 22 dni. Po podwójnym, nieskutecznym awizowaniu poczta wysyła takie wezwanie z powrotem do sądu. W polskim prawie takie nieodebrane wezwanie czy zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy jest traktowane jako wezwanie odebrane, czyli nie wstrzymuje to prowadzenia postępowania. Niemniej jednak sąd musi te około 30 dni odczekać i poczekać na spływ wszystkich zwrotek, tych, które zostały, dokumentują fakt odebrania zawiadomienia, oraz tych zwrotek, które nie poświadczają, że dana osoba nie odebrała przesyłki, ale była prawidłowo wezwana do odebrania tej przesyłki. I właśnie ta okoliczność, prawidłowo powiadomiona, poinformowana o konieczności odebrania przesyłki, jest tą przesłanką, która sprawia, że nawet jak ona nie została doręczona, to przyjmuje się takie właśnie domniemanie, prawdopodobieństwo, przypuszczenie, że ona mogła odebrać, a skoro nie chciała, to być może nie chciała i przyjmujemy, że jednak została powiadomiona i możemy toczyć postępowanie dalej. Teraz sobie wyobraźmy, że takich wezwań na różne rozprawy w toku jednego postępowania sądowego może być kilkanaście. Jeżeli przemnożymy sobie to przez miesiące i pamiętamy oczywiście, że między jedną rozprawą a drugą powinno być około 2 miesięcy, żeby te wezwania miały szansę, że tak powiem, dotrzeć, to widzimy, że robi się z tego co najmniej 2 lata, 3 lata. A to nie jest najdłuższy okres trwania postępowania. Czyli już widać, że sam fakt powiadamiania, doręczania tych wezwań, zawiadomień potrafi wydłużyć postępowanie niezależnie od tego, czy sprawa jest skomplikowana, czy ona jest prosta, czy liczy 30 tomów akt, czy jeden cieniutki segregatorek. A teraz chciałbym powiedzieć o czymś, co budziło w środowisku sędziowskim bardzo duże dyskusje. Sam też śledziłem to z zainteresowaniem, ponieważ historia, prawdę powiedziawszy, charakteryzowała się wieloma zwrotami akcji, jak w dobrym Bondzie. Mianowicie minister sprawiedliwości, jeden z poprzednich ministrów sprawiedliwości, wpadł na pomysł, żeby zlikwidować część sądów w Polsce i w ten sposób uprościć, w domyśle obniżyć koszty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zamiar był bardzo szlachetny, tylko że zostało to działanie zrealizowane w sposób budzący sprzeciw i w sposób, który wzbudził kontrowersje nawet w Sądzie Najwyższym, który wydał ze 3 orzeczenia, w tym jedno z najbardziej kuriozalnych orzeczeń, w którym stwierdził, że co prawda minister miał prawo, ale w uzasadnieniu ten sam sąd stwierdził, że jednak nie miał prawa. Więc to pokazuje, że do pewnego stopnia cała sytuacja nabrała absurdalnego znaczenia. Ale może zacznę od początku. Minister Sprawiedliwości, chcąc zrealizować pewien zamysł, który nie do końca był prawidłowo oznajmiony publicznie, stwierdził, że zlikwiduje 30 parę sądów. W związku z tym wydał rozporządzenie, które te sądy znosiło. Jednocześnie to samo rozporządzenie uchylało inne rozporządzenie, znacznie wcześniejsze, które ustanawiało i określało siedzibę sądom w Polsce. To ja może wyjaśnię. Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest kształtowany przez ustawę o ustroju sądów powszechnych. Siedzibę sądu, czyli to, w jakim mieście sąd jest, jakiego rodzaju sąd jest, określa rozporządzenie. To rozporządzenie musi wspomnieć o dwóch elementach. Po pierwsze, że w danym mieście powołujemy sąd oraz po drugie, że jaki to jest sąd i gdzie on będzie, przy jakiej ulicy, z jakimi sprawami będzie się zajmował. I to było takie podstawowe założenie funkcjonowania w ogóle sądów w Polsce. I tych rozporządzeń jest tak naprawdę kilka, dlatego że różne sądy w różnym momencie były powoływane i w związku z tym one różnie wyglądają. I jedno z tych rozporządzeń minister sprawiedliwości swoim rozporządzeniem uchylił. I w to miejsce wydał takie rozporządzenie, w którym stwierdził, że likwiduje się 30 parę sądów i ustanawia się w ich miejsce siedziby zamiejscowe, działy zamiejscowe innych sądów. I wszystko byłoby w porządku, tylko że w tym rozporządzeniu minister sprawiedliwości nie zająknął się o jednym, że on te siedziby powołuje i że on je określa w tych miejscach, czyli wskazuje im adresy. Z tego zabrakło. I pojawił się drugi element, czyli uchylił jakieś rozporządzenie. Czyli de facto uchylił rozporządzenie, które stanowiło podstawę istnienia szeregu innych sądów. To była większość sądów w Polsce. W efekcie 1 stycznia 2013 roku wielu sędziów stało na stanowisku, że minister sprawiedliwości jednym rozporządzeniem zlikwidował 3/4 sądów w Polsce. To dość karkołomna teza, aczkolwiek stosując coś, co prawnicy nazywają regułami interpretacyjnymi, usprawiedliwiona. Tak rzeczywiście się stało. Oczywiście skuteczne dostosowanie się do tego rozporządzenia, to znaczy uznanie, że rzeczywiście minister tak zrobił, no musiałoby skutkować tym, że wszystkie te sądy powinny przestać działać. To znaczy, że wszystkie sprawy, które by się toczyły, musiały być przekazane do sądów, które mogą działać. Oczywiście to by skutkowało z kolei koniecznością ponownego ich rozpatrywania, wszczęcia, zawiadomienia świadków, przełożenia oskarżonych, rozstrzygania na nowo spraw prawie rozstrzygniętych. I to była jedna kwestia, którą sędziowie podnosili. Część sędziów z tych zlikwidowanych sądów, tych zamienionych w ośrodki zamiejscowe, nie była pewna, czy minister sprawiedliwości miał prawo to zrobić i dla dobra tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, czyli żeby nie trzeba było w przyszłości ponownie wszczynać spraw ze względu na to, że orzekał sędzia nieuprawniony na przykład, albo taki, który nie miał prawa nic orzekać, wyłączyło się od orzekania i poczekało na orzeczenie Sądu Najwyższego. I Sąd Najwyższy stwierdził właśnie, że minister sprawiedliwości nie do końca mógł to zrobić, ale zrobił dobrze. Tutaj stanowisko Sądu Najwyższego zostało ocenione w ten sposób, że sąd, żeby uniknąć chaosu w wymiarze sprawiedliwości, wolał, kierując się właśnie dobrym wymiaru sprawiedliwości, tak jakby trochę przyklepać to, co minister zrobił, ale skomentować to w uzasadnieniu, że tak się nie powinno robić. Czyli skończyło się na najwyższej instancji, że jednak jest dobrze, aczkolwiek wszyscy wiedzą, że jest źle. Takim elementem ubocznym tego całego procesu był element związany z traktowaniem sędziów jako pracowników. Mianowicie sędziowie korzystają z pewnych przywilejów, pewnych uprawnień, które chronią ich przed samowolą urzędniczą, chociażby ze strony ministra sprawiedliwości. Takim przywilejem jest prawo do pracy w danym miejscu i ochrona przed nieuzasadnionym przenoszeniem w inne miejsce. Jest to o tyle istotne, że jeżeli na przykład nam się jakiś sędzia nie podoba, nam, mówię, ministrowi sprawiedliwości na przykład albo politykom, to zawsze można go delegować do sądu oddalonego o 120 km od miejsca zamieszkania i taki sędzia będzie musiał sobie do pracy dojeżdżać dzień w dzień 120 w jedną, 120 w drugą. Jak słusznie się domyślacie, jest to szykana i to bardzo wyrafinowana, która powstrzymuje zdroworozsądkowo myślących sędziów przed narażaniem się władzy politycznej, wykonawczej, z obawy przed takimi sankcjami. Oczywiście to jest działanie niedopuszczalne, działanie, którego konsekwencją jest szkoda dla wymiaru sprawiedliwości. I niestety, ale to jest też działanie, które sprawia, że nasze obywateli prawo do bezstronnego, niezawisłego, kompetentnego sądu może być uszczuplone. Zresztą najświeższy przypadek mamy sprzed paru tygodni. Jeden z sędziów orzekających w sprawie, której stroną jest ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pochylił się zaintrygowany nad pełnomocnictwem pracowników ZUS-u do reprezentowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed sądem i powziął wątpliwość natury prawnej, z którą zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, a konkretnie chodziło mu o to, czy hurtowe wystawienie pełnomocnictw dla określonej grupy pracowników ZUS-u jest zgodne z prawem. Dlaczego go to zaintrygowało? Dlatego, że jak idziemy do sądu, bierzemy sobie prawnika, adwokata na przykład, to ten adwokat, żeby nas reprezentować, musi mieć od nas pełnomocnictwo. My to pełnomocnictwo podpisujemy, wręczamy adwokatowi, adwokat idzie, okazuje w sądzie, sąd przyjmuje to pełnomocnictwo i adwokat może nas reprezentować. W sprawach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest inaczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła taką listę kilku tysięcy osób uprawnionych do sądu. Sąd tylko sobie sprawdza, czy dana osoba jest na liście i stwierdza, że jak jest, no to znaczy, że ma pełnomocnictwo. A ten sędzia stwierdził, że właściwie to każdy z tych pracowników powinien mieć indywidualne pełnomocnictwo, czyli osobny dokument, osobny druk, podpisany i każdorazowo ten formularz, to pełnomocnictwo powinno być pokazane. Ten sędzia ma w tej chwili postępowanie dyscyplinarne. I to kończy temat. Uprawnienia, o których mówiłem, to znaczy prawo do bezstronnego, niezawisłego sądu, ochrona sędziów przed naciskami politycznymi, czyli przed takimi działaniami, gdzie polityk bierze telefon, dzwoni do sędziego, mówi: panie sędzio, jestem zainteresowany, żeby wyrok w tej a takiej sprawie był taki, to a taki. Walka o czy umiejscowienie władzy sądowniczej jako trzeciej równoległej, niezależnej władzy w tym trójpodziale władzy Monteskiusza, to znaczy, żeby ta władza sądownicza odzyskała ten swój charakter trzeciej równorzędnej władzy, prawo do samorządu sędziowskiego, które ma być takim samorządem stanowiącym, to znaczy nic o tym, co sędziowie robią, jak się organizują, jakie są wobec nich ustanawiane prawa, żeby się nie mogło odbywać bez ich zgody. Żeby mieli też prawo powiedzenia, jak chcą, żeby to było robione, a nie żeby to było robione wbrew ich woli. Oczywiście sądy, żeby były niezawisłe, muszą być odpowiednio wynagradzane, żeby chociażby ograniczyć obawę czy pokusę przed korupcją. Sędzia nisko wynagradzany może chcieć orzekać w interesie tych, którzy zapłacą więcej. Pod stołem, na boku. Sędzia nie może się też czuć zagrożony, jeżeli przejdzie na emeryturę. Dlatego, że sędzia korzysta z czegoś, co się nazywa immunitet sędziowski. To daje mu ochronę przed państwem, przed władzą ustawodawczą, przed władzą sądowniczą, przed władzą wykonawczą i przed organami ścigania też. Sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności dopiero wtedy, kiedy jego koledzy zdejmą z niego ten immunitet i pozbawią go tej ochrony. Jeżeli sędzia kończy karierę zawodową, na przykład idzie na emeryturę, to żeby na tej emeryturze go nikt nie ścigał za to, co robił, kiedy był sędzią, żeby nie ciągał go po sądach za to, jakie wyroki wydawał, to stworzono coś, co się nazywa stan spoczynku. W tym stanie spoczynku przysługuje sędziemu w dalszym ciągu taka ochrona immunitetu. Nieusuwalność, czyli taka sytuacja, o której wspomniałem, że 120 km dojeżdżać do pracy, to jest szykana, która może sprawić, że sędzia może orzekać nie w imię sprawiedliwości, tylko w imię tego, żeby nie musieć dojeżdżać 120 km albo nie musieć się przeprowadzać 400 km dalej. I znowu, jeżeli oczywiście mogą być sytuacje, gdzie albo sąd jest likwidowany, albo zachodzi potrzeba wzmocnienia innego sądu, to żeby jednak minister sprawiedliwości mógł takiego sędziego przenieść, to taka oczywiście możliwość jest. Albo po pierwsze, może to robić tylko minister, a po drugie tylko za zgodą sędziego. Jeżeli sędzia z różnych względów nie wyrazi zgody, to minister nie może tego zrobić. Przy okazji tej reformy, która miała miejsce, decyzję o przeniesieniu sędziów podpisywali wiceministrowie, a nie minister. To był jeden z zarzutów, który nie znalazł uznania w oczach Sądu Najwyższego w sentencji wyroku, ale został potwierdzony w uzasadnieniu. I to były rzeczy, o które walczono przy okrągłym stole 25-6 lat temu. I to przez jakiś czas było. Natomiast po tych 25 latach mamy taką sytuację, że samorząd sędziowski został zredukowany do czegoś, co jest bardzo małe, bardzo znikome. Właściwie to czasami zapytamy ich o zdanie, ale jak się nie zgodzą, to nic złego z tego nie będzie. Prezesi sądów z osób, które są bardzo niezależne, bardzo samodzielne, stali się praktycznie urzędnikami i delegatami ministra sprawiedliwości, którzy administrują sędziami. Prawo do niezawisłego sądu, które przysługuje obywatelom, czy powinno przysługiwać obywatelom, zostało potraktowane jako przywileje nieuprawnione, przywileje kasty sędziowskiej. No i to gwarancje wynagrodzenia wysokiego takiego, które będzie sędziów zabezpieczało materialnie, a jednocześnie chroniło przed pokusą korupcji. Z jednej strony politycy bardzo zadbali o to, żeby to już tak nie działało i waloryzacja wynagrodzeń na przykład była uzależniana od zdolności budżetu. Wiadomo, mamy deficyt, ciągle z nim walczymy, w związku z tym sędziowie też muszą się dołożyć. ci mniej spolegliwi dołożą się więcej, ci, którzy są bardziej spolegliwi, nie będą się musieli wcale dokładać. To są właśnie elementy nacisku. Oczywiście w tym momencie Sejm ukrócił tą władzę politykom, ale wtedy pojawił się drugi sposób nacisku odnośnie wynagrodzeń sędziowskich, mianowicie zamrażanie waloryzacji. I tutaj na przykład się mówi sędziom, że jeżeli będą orzekać zgodnie z tym, jak władza chce, to się waloryzację odmrozi. No i pojawiają się znowu głosy, żeby na przykład ograniczyć ten niezrozumiały przywilej ochrony w stanie spoczynku. Bo to kosztuje, bo przecież ci sędziowie no, nie mogą być tacy bezkarni do końca życia. Na koniec chciałbym pokazać wam a propos tej reformy sądowej związanej z likwidacją iluś tam sądów, 30 paru, jak Ministerstwo Sprawiedliwości reklamowało tą akcję. Mianowicie został stworzony pewien plakat. Ten plakat zawisł we wszystkich sądach, które były likwidowane. Stawały się takimi oddziałami zamiejscowymi. I ten plakat świetnie podsumowuje właśnie sens tej reformy. Dlatego, że jak przeczytacie na nim, to tam jest napisane, że od 1 stycznia 2013 roku w związku z reformą sądownictwa ten sąd, uwaga, uwaga, zmieni nazwę. I dalej czytamy, zmiana ta pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie sądu oraz na państwa dostęp do niego. Nadal będzie można tu dokonać wszystkich tych czynności, z którymi zwracaliście się państwo dotąd. Reforma sądów rejonowych polega na usprawnieniu pracy sędziów. Jeżeli zmiana nazwy ma cokolwiek usprawnić, to może powinniśmy do dodatkowych jakichś elementów, które byśmy chcieli zmienić, zastosować tą metodę, bo może rzeczywiście to pomoże. Na przykład byśmy sobie takiego malucha Fiata 125P czy 6P nazwali na przykład Rolls Royce'em i od razu byśmy jeździli tak lepiej, fajniej, bardziej luksusowo. Na tym zakończę kwestie związane z sądokracją. Mam nadzieję, że troszkę inaczej teraz spojrzycie na to, jak wygląda rzeczywistość sędziowska. To, o czym mówiłem, to oczywiście nie są ani moje doświadczenia, ani obserwacje. Znalazłem to na blogu pewnego aktywnego sędziego, który opisuje je i którego te rzeczy irytują. Stają się takim bolącym czymś, czym muszą się podzielić, bo inaczej no nie chcą tego dosić sobie. Także pod odcinkiem będzie link do tego bloga. Polecam. Bardzo ciekawa lektura, bardzo ciekawe przemyślenia. Zupełnie inne spojrzenie na to, jak sądy funkcjonują i zupełnie inaczej wtedy brzmi stwierdzenie, że sądy są opieszałe, czy sądy orzekają niezrozumiale. Tam dużo rzeczy jest wytłumaczonych. A na koniec chciałbym bardzo gorąco was namówić do zajrzenia na stronę iTunesa, na której jest wszystkie nasze kanały, dekompresora, technologii, prawo, kino, gry są. Tam wrzucamy podcasty, te podcasty można ściągać, można je oczywiście komentować, wystawiać oceny, wystawiajcie oceny. Jeżeli wam się te nasze wystąpienia, dyskusje, ciekawostki, które tutaj staramy się przedstawiać, podobają, to ocencie nas pozytywnie. Jak się nie podobają, to może troszkę mniej pozytywnie, ale też pozytywnie. I informujcie znajomych, namawiajcie, mówcie, że są tacy zapaleńcy, którzy mają jakiś pomysł, poświęcają czas, dzielą się swoimi przemyśleniami, nie robią tego w tempie teleekspresowym, tylko tak troszkę spokojniej. Troszkę po amatorsku, ale się rozwijamy. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.